trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Komisja śledcza do spraw Pegasusa nie składa broni w sprawie Zbigniewa Ziobry, zapowiada odwołanie od decyzji sądu, który nie zgodził się, by były minister sprawiedliwości trafił do aresztu. Uznał, że komisja miała możliwość przesłuchania Ziobry, ale z niej nie skorzystała. Sąd uznał, że 31 stycznia, kiedy Ziobro został doprowadzony przez policję do budynku Sejmu, komisja mogła na niego zaczekać, a następnie przesłuchać. Według przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki, Ziobro unikał przesłuchania wielokrotnie i z tego powodu powinien zostać aresztowany.
Sąd w swoim uzasadnieniu również podkreślił, że zachowanie pana Zbigniewa Ziobry jest niedopuszczalne, że jego postawa, którą prezentował, nie powinna mieć miejsca.
W najbliższych dniach komisja ma złożyć zażalenie na decyzję sądu. Komisja wyznaczyła kolejny termin przesłuchania Ziobry. Ma się ono odbyć pod koniec czerwca. Przełomowy wyrok w sprawie Marine Le Pen. Sąd zakazał liderce francuskiej skrajnej prawicy przez 5 lat startować w wyborach prezydenckich. To przekreśla jej szansę na walkę o Pałac Elizejski za 2 lata. Sąd skazał też Le Pen na 4 lata więzienia, częściowo w zawieszeniu. Wraz z nią wyrok usłyszała grupa europosłów Zjednoczenia Narodowego, którzy mieli zdefraudować blisko 3 miliony euro. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
Chodzi o fikcyjne zatrudnianie asystentów za pieniądze Parlamentu Europejskiego. Ci asystenci mieli przechodzić od jednego europosła do drugiego, tylko w ogóle nie robili nic związanego z Europarlamentem, ani razu nie pojawili się w Strasburgu, a pieniądze były wydawane na krajowe cele partii. W tej sprawie wyroki usłyszało ponad 20 osób. Marine Le Pen, jako sama też europosłanka w latach 2014-2016, miała sama wyprowadzić z unijnej kasy blisko 500 000 euro. Grażyna Wiatr, Radio Z.
Marine Le Pen od dawna jest faworytką prezydenckich sondaży. Deweloperzy będą budować schrony od przyszłego roku. Na razie czekają na rozporządzenie MSWiA dotyczące tego, jakie dokładnie warunki techniczne mają spełniać takie obiekty. Wiceszef resortu Wiesław Leśniakiewicz w Radiu Z zapowiedział, że taki dokument zostanie wydany w kwietniu. Ma to ułatwić projektantom przygotowanie i przystosowanie części konstrukcyjnych, tłumaczył.
One będą miały taki charakter związany z możliwością zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zagrożenia.
Branża liczy na to, że rozporządzenie pojawi się jak najszybciej. Jeśli schrony mają być budowane od przyszłego roku, to czasu jest bardzo mało, podkreśla Aleksandra Kordalewska z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Projektowanie takiego budynku wielorodzinnego jest to od 9 do 12 miesięcy uśredniając. W związku z tym i tak jest już bardzo późno.
Deweloperzy zwracają też uwagę, że budowanie schronów i miejsc schronienia wymaga zastosowania odpowiednich materiałów. Te mogą nie być dostępne na rynku od ręki, a to dodatkowo wydłuży czas potrzebny na budowę. O sytuacji nadzwyczajnej mówi resort rolnictwa i zwołuje kolejny sztab kryzysowy w sprawie pryszczycy. Ta groźna choroba zakaźna u zwierząt jest już blisko Polski. Ogniska oprócz Węgier i Austrii wykryto również na Słowacji. W Polsce nie ma jeszcze żadnych jej przypadków. O tym, co rząd robi, żeby nie dopuścić do jej rozprzestrzeniania, reporter Radia Z Michał Dzieneński.
Minister rolnictwa Czesław Siekierski przyznaje, że zagrożenie pryszczycą jest większe niż kiedykolwiek. Zwiększono kontrolę inspekcji weterynaryjnych na południowej granicy, wprowadzono blokady żywności przyjeżdżającej ze Słowacji. Jednocześnie resort rolnictwa apeluje, żeby nie kupować mięsa i żywych zwierząt z niewiadomego źródła.
Proszę tego unikać, to może przynieść bardzo negatywne konsekwencje.
I dlatego bardzo ważna jest stała dezynfekcja. Pryszczyca nie jest groźna dla ludzi, ale dziesiątkuje stada świń czy bydła.
Jak podkreśla resort, pryszczyce roznoszą też ptaki, a przez wiosenne ich migracje zagrożenie się zwiększa. Andrzej Duda i inni politycy odwiedzający Pragę dostawali od byłego prezydenta Czech podejrzaną śliwowicę bez akcyzy, donosi portal Seznam Sprawy. Portal dotarł do protokołów zeznań Milosza Zemana, który był prezydentem w latach 2013-2023. Dochodzenie dotyczyło różnych nieprawidłowości w gospodarowaniu kancelarii prezydenta. Jak ustalono, do butelek zlewano trunki, które zostawały z różnych darów dla prezydenta. Andrzej Duda miał dostać w sumie 10 takich butelek. Kancelaria obecnego prezydenta Czech Petra Pawla nie wyklucza złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa. 17 samochodów marki Tesla spłonęło poprzedniej nocy w salonie tej firmy w Rzymie. Policja nie wyklucza podpalenia. Jak wiecie z Radia Z, w wielu miejscach świata coraz częściej dochodzi do podobnych ataków. Związane to jest z tym, co robi właściciel Tesli, Elon Musk. Akcja aktywistów w paryskim Luwrze. Przez kilka godzin można było tam oglądać portrety prezydenta USA Donalda Trumpa i przyszłego kanclerza Niemiec Friedricha Merca. W pobliżu Mony Lizy Leonarda da Vinci powiesili je dwaj młodzi niemieccy aktywiści internetowi i wszystko nagrali. Filmik trafił do sieci. A o szczegółach z Berlina Wojciech Hernes.
To nie była żadna polityczna akcja, tylko po prostu niewinny żart i fajny numer. Wywiedliśmy w pole ochronę najlepiej na świecie strzeżonego muzeum i teraz pękamy ze śmiechu, mówią dwaj niemieccy youtuberzy z Kolonii. Portrety Trumpa i Merca w historycznych wojskowych mundurach wisiały na ścianie kilka godzin w pobliżu Mona Lizy, zanim obsługa Luwru je odkryła i usunęła. Tysiące turystów z całego świata zdążyło je sfotografować. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
Zamieszczony na YouTubie film chłopaków z Kolonii pokazuje przygotowania do akcji i jej realizację w paryskim Luwrze. Dziś mija setna rocznica urodzin maga kina Wojciecha Jerzego Hasa, twórcy między innymi takich kultowych produkcji jak rękopis znaleziony w Saragossie, sanatorium pod klepsydrą Pętla i Jak być kochaną. Z tej okazji przygotowano retrospektywę jego filmów pod tytułem Has – Kroniki wyobraźni. W 65 kinach studyjnych w całej Polsce będzie można zobaczyć wszystko, co nakręcił reżyser.
To równo 14 filmów pełnometrażowych, które zrealizował, jak i krótkie metraża. Każdy z tych filmów będzie poprzedzony wideoprelekcją w wykonaniu Adriany Prodeus. To będzie taki krótki wstęp, który będzie zwracał uwagę na najważniejsze elementy danego tytułu.
Mówiła szefowa Stowarzyszenia Kin Studyjnych Marlena Gabryszewska. Dziś hucznie urodziny Hasa będzie obchodziła łódzka filmówka. Uroczystości będą też między innymi w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a przegląd potrwa do grudnia. Wiele kin oprócz pokazów organizuje inne atrakcje. Szczegóły znajdziecie na ich stronach. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Dzień dobry, z nami w wersji online jest Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący partii Inicjatywa Polski dla Polski, czy Polski, ja zawsze się mylę, jeśli chodzi o nazwę
Inicjatywa
tej partii.
Polska.
O, Inicjatywa
dzień
Polska,
dobry,
o tak.
Strasburga.
Widziałam, że pan się
dzień
trochę
dobry
uśmiechnął na to, co mówił na naszej antenie rano Bronisław Komorowski, były prezydent, no ale to już przejdźmy na tym do porządku dziennego. Żeby w kampanii wyborczej kandydaci skupiali się jednak na rzeczach istotnych, a nie to, że czy ktoś ma krzywą mordę. Dobrze, to ja w takim razie...
No, kampania, koloryt kampanii zawsze jest ciekawy, więc dużo się dzieje i ciekawe słowa i zdania padają, więc uśmiechnąłem się, bo czasami smutno jest, a po wypowiedzi pana prezydenta na pewno nie jest smutno. Czasami się można uśmiechnąć.
No właśnie, to już wiemy, że Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, nie pójdzie za kraty, bo jak pamiętamy, komisja do spraw Pegasusa, komisja śledcza to wnioskowała do sądu, bo no, pięć razy pan minister nie stawiał się na przesłuchanie. Co prawda ostatnim razem stawił się tylko z opóźnieniem i komisja już uznała, że nie będzie go przesłuchiwać, a mogła, to jest moje zdanie. No ale w związku z tym, że sąd uznał to, co uznał, że jednak komisja podjęła niewłaściwą decyzję, no to można powiedzieć, że to kompromitacja komisji. Komisja przeszarżowała?
Kary porządkowej w żaden sposób nie można porównywać z odpowiedzialnością karną, jaka moim zdaniem spotka pana Ziobro za m.in. Fundusz Sprawiedliwości, ale kto wie, może również za Pegasusa, bo pamiętajmy, że to w Ministerstwo Sprawiedliwości pod jego wodzą jednak, kiedy on był ministrem, kupowało za ogromne pieniądze, a sprzęt był wykorzystywany przeciwko tym, którzy patrzyli władzy na ręce. Więc pan Ziobro jako były minister sprawiedliwości czterokrotnie w ogóle nie przyszedł, a za piątym razem się spóźnił. Kary porządkowe, o taką karę porządkową wnioskuje oczywiście komisja. Ja mogę powiedzieć jako były przewodniczący komisji kopertowej, że również wnioskowałem do sądu, co prawda nie o karę aresztu, ale o karę finansową wobec osoby, która uchylała się i to tak uporczywie uchylała się odpowiedzi i faktycznie ta kara została przez sąd zasądzona, więc różne formy są kary. No ale wie pani, no też nie można pozwalać, żeby były minister sprawiedliwości, który doskonale zna prawo i doskonale wie, że powinien tam być, sobie żarty robi i kpiny. Tak czy inaczej myślę, że ten uśmiech, który może mieć pan Ziobro na twarzy za długo, mam nadzieję, tego uśmiechu nie będzie.
Rozumiem, że bardzo pan nie chce skrytykować swoich kolegów i nie chce pan powiedzieć, że być może popełnili jednak błąd, bo z uzasadnienia sądowego wynika, że informacje przekazywane komisji przez policję i Straż Marszałkowską były tego rodzaju, że komisja mogła przystąpić do czynności przesłuchania pana Zbigniewa Ziobro. Co więcej, Zbigniew Ziobro na swoim profilu na platformie X ujawnił część takiego dokumentu policyjnej notatki, z której wynikało, że właściwie to pani Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji, no tak to właśnie ustaliła, że gdyby nie udało się o czasie doprowadzić Zbigniewa Ziobrę na tą 10:30, kiedy wtedy był wyznaczony początek tego przesłuchania Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, no to wtedy będzie przerwa zarządzona do 12, żeby policja mogła wykonać zlecone jej czynności. Więc chyba coś poszło nie tak.
Wie pani, po pierwsze sąd uznał, że komisja jest legalna, a po drugie zachowanie pana Ziobry jest absolutnie niedopuszczalne. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, bo to wie pani, każdy przewodniczący komisji inaczej prowadzi komisję, on tylko wie, jakie wpływają dokumenty, podejmuje decyzje w oparciu o konsultacje z doradcami, którzy są w komisji. Ja miałem takie sytuacje, gdzie pan przecież Soboń w kółko to samo zdanie powtarzał, albo miałem pana Kamińskiego, który obraził komisję, wyszedł, ochłonął i wrócił. Gdyby nie wrócił, też bym się skierował wniosek do sądu. Każda sytuacja jest inna, to tak się łatwo ocenia z daleka, ale każda sytuacja jest inna. Gdyby mnie pani pyta, to ja uważam, że można poczekać. Ja czekałem wielokrotnie na świadków. Pamiętam, przecież ci główni świadkowie się często spóźniali. No ale to jest każda sytuacja, tak jak mówię, jest inna. Ja uważam, że najważniejszy jest tutaj klucz problemu. A klucz problemu jest takie, że ta sprawa musi być wyjaśniona, bo politycy PiSu podsłuchiwali, inwigilowali nie tylko przecież polityków opozycji, ale również przecież osoby, które właśnie patrzyły PiSowi na ręce. A z drugiej strony, no za chwilę przecież mamy jeszcze, jeśli mówimy już o panu Ziobro, no to mamy sprawę Funduszu Sprawiedliwości, czyli dzielenia, można powiedzieć, publicznych pieniędzy na werandzie w domu u pana Ziobro. Więc te czarne chmury się coraz bardziej zbierają. Jeśli pan Ziobro myśli, że będzie tutaj robił w konia kogokolwiek, to się myli, bo jestem przekonany, że ta sprawiedliwość go za chwilę dosięgnie.
A skąd wiadomo, że te pieniądze były dzielone na werandzie u pana Ziobry?
No według świadków, według kalendarzy, które były zapisywane i które zostały odnalezione przez śledczych, to nazwiska osób, które na tej werandzie się pojawiały, jak i również według tego świadka koronnego, który brał udział w tych spotkaniach, tam była uznaniowość dzielenia środków z Funduszu Sprawiedliwości. Więc mam nadzieję, że w niedługim czasie pan Ziobro będzie przesłuchany na ewentualność właśnie podziału tych środków z Funduszu Sprawiedliwości. No, wszyscy sobie zdajemy sprawę i wiemy, jak to wyglądało. Prokuratura prowadzi tutaj postępowanie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, w ogóle w Ministerstwie Sprawiedliwości, tym byłem już za czasów PiSu, pan Woś ma zarzuty, pan Romanowski miał mieć zarzuty, ale uciekł na Węgry. No a główny pan minister dzisiaj sąd się decydował w jego sprawie i to przecież nie kończy sprawy, bo dopiero się sprawa między innymi Funduszu Sprawiedliwości rozkręca. Więc ja trzymam kciuki, żeby sąd i prokuratura w tej sprawie działała zdecydowanie, bo to były publiczne pieniądze, miały iść na ofiary przestępstw, a szły dla kolegów z partii, którzy wydawali te pieniądze poniekąd na kampanię wyborczą, bo one były kierowane w taki sposób, żeby oni mogli te garki, lodówki, inne rzeczy rozdawać w kampanii, żeby zwiększać sobie szanse. Więc mam nadzieję, że po prostu w tej sprawie prokuratura będzie działać zdecydowanie, a sądy będą wydawać surowe wyroki również wobec samego ministra Ziobro, bo trudno mi sobie wyobrazić, że on o niczym nie wiedział, biorąc pod uwagę jego przenikliwość, jego takie cechy kontrolne. Musiał wiedzieć o wszystkim, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zresztą
trochę pomieszaliśmy tematy. Trochę pomieszaliśmy tematy, bo z jednej strony Fundusz Sprawiedliwości, a z jednej strony jednak Komisja
Sprawiedliwości. Ja tylko jakby ważę Rozumiem. Pani redaktor, ja ważę tylko kary porządkowe z tymi karami karnymi, znaczy wyrokami karnymi, które mogą zapaść po tych wszystkich aferach, gdzie te wątki pana Ziobry się pojawiają.
To jeszcze powiem, że komisja już zapowiada, że będzie apelacja o tej decyzji sądu, będzie odwołanie, no a niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości już się odgrzeszają. Tutaj między innymi Janusz Kowalski zamieścił taki wpis na Platformie X, że rozliczymy tę bandyterkę Tuska i Bodnara. O.
No ciężko komentować pana Kowalskiego. Myślę, że cała ta ekipa po prostu krok po kroku będzie rozliczana. No a to, że dotknęliśmy czułego punktu, a więc Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli tego miejsca, można powiedzieć, gdzie no działała ta dziwna, zorganizowana grupa polityczna, która wpadła na pomysł, żeby zagarnąć wymiar sprawiedliwości pod siebie, żeby ułaskawiać, mówiąc wprost, zamiatając sprawy pod dywan oczywiście, swoich i jednocześnie robiąc skok na ogromne pieniądze. To jest inna rzecz. No, pan Romanowski nie uciekł dlatego, że pokochał Węgry, tylko wie, co by go tutaj spotkało, biorąc pod uwagę materiały dowodowe i to, o czym mówi świadek koronny w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. No, ale tak jak mówiłem, pan Woś już jako były wiceminister za czasów PiS-u ma postawione zarzuty. Coraz bardziej te czarne chmury się po prostu zbierają nad samym tym, który był ministrem w tym czasie. Więc ja trzymam kciuki za działanie prokuratury, niezależnej prokuratury, no i też za te niezawisłe sądy, choć mam nadzieję, tak jak się domagał zawsze Ziobro, że będą sprawiedliwe, ale surowe.
Chociaż Budapeszt to bardzo piękne miasto, tak a propos Węgier. No podobnie zresztą jak Strasburg, w którym pan teraz jest, w którym też jest również siedziba jedna z dwóch Parlamentu Europejskiego. I to tyle w części radiowej. Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
To jest gość Radia Z.
Zapewne pan słyszał o rozstrzygnięciu, które zapadło przed francuskim sądem, że Marine Le Pen, przewodnicząca skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, no nie będzie mogła wystartować w wyborach prezydenckich za 2 lata. No takie też jest orzeczenie sądu. Chodzi o to, że ona i 8 francuskich europosłów zostało uznanych za winnych sprzeniewierzenia środków publicznych. Chodzi o fikcyjne zatrudnianie asystentów w Parlamencie Europejskim. No można się od tego wyroku oczywiście odwołać, ale przewidywania są takie, że raczej można się nie spodziewać tej wyroku po apelacji do 2027 roku, kiedy będą wybory we Francji. Czy pan odetchnął z ulgą?
Tak, to nawet w Strasburgu przed chwilą o godzinie 17 był wniosek na początku posiedzenia plenarnego, abyśmy zajęli się tą sprawą i odbyła się debata, dlatego że część europosłów zwraca uwagę, że to właśnie partia Le Pen mówiła tutaj i jej europarlamentarzyści o tych wyłudzeniach pieniędzy, no, a się okazuje, że oni sami w tym tkwili przez lata. Mówimy o kwocie prawie 7 milionów euro, ogromnej kwocie. Łącznie oprócz pani Le Pen w tym brał udział 8 europarlamentarzystów z tej samej frakcji i dodatkowo dotyczyło to 12 asystentów. A sprawa była dość, powiedziałbym, prosta. Chodziło o to, że europarlament płacił za pracę, którą mieli wykonywać dla posłanki, ale w Parlamencie Europejskim, a tak de facto oni w ogóle tej pracy nie wykonywali, tylko pracowali dla partii we Francji. Więc budowała struktury za pieniądze europejskie, co jest absolutnie zakazane i robiła to przez kilka lat, więc oczywiście jest możliwość apelacji, ale wydaje mi się, że te dowody, które sąd przedstawił we Francji, są na tyle mocne, że ciężko będzie to podważyć, tym bardziej, że też są świadkowie tego. I wie pani, tutaj w Parlamencie Europejskim każdy asystent, każdy dwa który współpracuje z europarlamentarzystą, ma kartę i w momencie wejścia do parlamentu musi się odbić, więc jeśli ktoś w ogóle nie przychodził, to ciężko będzie udowodnić, że był tutaj, bo wszystko jest monitorowane i dodatkowo każdy pracownik wiadomo, o której wszedł do parlamentu, czy w Brukseli, czy w Strasburgu, i o której wyszedł, więc no, jeśli ich nie było, no to krótko mówiąc, mało tego, że karnie odpowiada za to, to jeszcze musi oddać z moich informacji w wynikach bodajże 100 tysięcy euro, dużą kwotę, no ale to faktycznie blokuje jej start w wyborach. No cóż, tutaj to nikogo nie dziwi, jak pani pyta, tu na korytarzach w Strasburgu czy w Brukseli te europarlamentarzyści mówili o tym dużo wcześniej, że ci ludzie się nie pokazywali, że mieli płacone i że pełna świadomość była tej całej frakcji, która budowała swoją partię we Francji za pieniądze, wyłudzone pieniądze z Parlamentu Europejskiego.
Z tego, co pan mówi, to bardzo łatwo jest zweryfikować, kto w Parlamencie Europejskim bywa, kto nie bywa, ale czy pana zdaniem to jest taka polityczna śmierć Marine Le Pen?
No, zakaz pełnienia funkcji publicznej czy startowania w wyborach to dla polityka jest jedną z większych kar, no oprócz oczywiście kary więzienia, no bo nawet jeśli ma poparcie polityczne, no ale jednak złamał prawo i nie może startować, to jest bardzo wysoka kara. No, niespecjalnie nie szkoda pani Le Pen, bo pani Le Pen była finansowana wcześniej, partia była finansowana z pieniędzy rosyjskich i ona nawet tego nie ukrywała. Ona należała do tego frontu, który no, ręka w rękę z Orbanem współpracował z Putinem, więc była też po to, żeby rozbijać tą Unię Europejską. Zresztą jedno z jej haseł to było, że Francja powinna wyjść z Unii Europejskiej. Więc jeśli pani mnie pyta, czy odetchnąłem z ulgą, kiedy usłyszałem, to tak, dlatego że tych takich, bym powiedział, pożytecznych idiotów, którzy grają na fortepianie razem z Putinem, który chce osłabić Unię Europejską, no jest na szczęście nie aż tak wielu, ale jest kilku i oni to moim zdaniem nie robią bezinteresownie. Jak się okazuje później, robią to z premedytacją i są tutaj w innych celach niż my, czyli zjednoczenia takiego mocnego, silnego, tym bardziej, gdzie ta geopolityka się tak bardzo zmieniła, gdzie jednak za oceanem słyszymy jasne głosy, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje granice. Krótko mówiąc, macie się uzbroić, macie się przygotować, jeśli ktoś chciałby was zaatakować, bo Stany Zjednoczone już nie chcą być policjantem świata, nie chcą być takim żandarmem świata i nie chcą pilnować całego świata. Więc tym bardziej, jak są tacy politycy w Europie, którzy chcą rozbicia tej Europy, no to zresztą oni tam też są w Polsce, no przecież nie tak daleko, jak pan Mencen też mówi nie dla Unii Europejskiej. To też jest
no nie,
człowiek,
nie, 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 no mówią, że jednak chcą, żeby politycy Konfederacji mówią, że jednak chcą, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, tylko żeby, broń Boże, ona nie została sfederalizowana, żeby to nie były takie no można powiedzieć zjednoczone państwa Europy, tylko żeby to była Europa państw suwerennych.
Ja dobrze pamiętam tą piątkę Mencena.
To był rok 2019, to było w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Ostatnio rozmawiałam tutaj z Przemysławem Wyplerem, który jest uważany za takiego, no, jednego z najbliższych współpracowników Sławomira Mencena. Mówił, no, że to nie oznacza wcale, że chcieliby, że Konfederacja chciałaby doprowadzić do tego, żebyśmy wystąpili z Unii Europejskiej. Ale pan rozumiem, że nie wierzy pan w te zapewnienia,
to
wprost, tak?
Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie tylko dlatego, że Mencen powiedział to, co powiedział i to było takie nośne dla niego, nie dla Unii Europejskiej.
Ale oni tłumaczą to w ten sposób, że wtedy musieli tak mówić generalnie, ponieważ no, byli jednak na marginesie, chcieli się przesunąć do centrum, chcieli sobie po prostu podbić sondaże. W związku z tym trzeba się posługiwać jakimiś takimi bardzo nośnymi hasłami, najlepiej takimi radykalnymi, no to wtedy po prostu można się szybciej przebić.
Panie redaktor, na szczęście nie wystarczy tylko jeździć na hulajnodze, żeby zostać prezydentem i trzeba zacząć odpowiadać na pytania szczegółowe.
Ale też to też usłyszałam tutaj od Przemysława Wiplera, że no właściwie dziennikarze to teraz są jak dorożkarze wtedy, kiedy wymyślono automobil, skonstruowano. I one zaczęły jeździć.
Nie, znaczy, wie pani, no, słowa padły. I to nie chodzi tylko o słowa, ale też chodzi o czyny i to, co tutaj robią politycy Konfederacji, bo oni jednak zawiązali porozumienie i sojusz z partią AfD niemiecką.
Ale nie wszyscy.
Nie wszyscy, no ale większość. Ci, którzy są za Mencenem również. I oni, AfD mówi wprost, no jaka Unia Europejska, po co Unia Europejska, jaka granica z Polską, przecież trzeba ją dokonać rewizji. I tak dalej, już nie chcę przytaczać słów rzecznika AfD, która jakby podważa sens właśnie granicy i najchętniej by przesunęła na wschód, czyli zabierając Polsce tereny. Ale to jest niezrozumiałe, no jak głosowanie w sprawie rezolucji i tarczy wschód, no to tak samo niezrozumiałe, ale Konfederacja ręka w rękę z PiS-em głosowała przeciwko temu, żeby ta rezolucja była i żeby tarcza wschód, czyli krótko mówiąc ochrona tej wschodniej granicy była między innymi z pieniędzy unijnych, że była flagowym projektem. Więc my widzimy to, co oni tu robią, my widzimy to co oni mówią, ale też no, jak głosują i to wszystko się jakby układa w całość tego, co powiedział Mencen, nie dla Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy to mu ładnie brzęczy, czy nieładnie, ale ja uważam, że my powinniśmy informować, co oni tutaj robią i rozwijać te myśli pana Mencena, bo to jest zagrożenie. Wiele osób obserwuje go na TikToku, ale nie słucha tego, co do końca on ma do powiedzenia, kiedy mówi, że studia powinny być płatne. Za chwilę się politycy tam gdzieś próbują wycofać, ale to
w jego idealnym świecie, jak powiedział. W jego idealnym świecie studia powinny być płatne.
Ja bym chciał, żeby w moim idealnym świecie pan Mentzen i wszyscy z Konfederacji, z członków zarządów oddali pieniądze za te studia, które ukończyli i żeby pokazali, jak to ma wyglądać. No niech to zrobią, żeby nie zrezygnowali z publicznej służby zdrowia, tylko niech chodzą do baby, która tam gdzieś ma ich leczyć, jak to powiedział pan Mentzen, gdzie brat poszedł ze złamaną ręką do jakiejś tam baby, która była znachorem i mu tą rękę od razu naprawiła. No wie pani, to są rzeczy, które faktycznie włos na głowie staje, no ale ponieważ on ma poparcie pewno, no to warto to po prostu nagłaśniać i mówić, co on chce sobą reprezentować i co on chce zrobić, jeśli zostanie prezydentem. Więc jego kolega Nawrocki też stał pod banerem Polexit i też mu to nie przeszkadzało. Więc wie pani, ja się tylko przez chwilę próbuję zastanowić, gdzie by dzisiaj Polska była, gdyby prezydentem został człowiek, który by między innymi wrzucał piach w szprychy Unii Europejskiej i najchętniej by chciał wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Gdzie dzisiaj przy tej geopolityce, gdzie my mamy ponad 700 kilometrów graniczy z Rosją, z Białorusią i ta Unia Europejska jest jakąś też taką polisą oprócz natowskiej ubezpieczeniową i szukamy oczywiście tego porozumienia w całej Europie i udaje nam się przekonywać i premierowi Donaldowi Tuskowi, żeby no, dać i środki i żeby zmobilizować, połączyć całą Europę, żeby wschodniej flanki bronić, a oni przyjeżdżają i takie rzeczy opowiadają. No to jest trudne, tego się trudno słucha, co oni robią, ale trzeba to nagłaśniać.
Wspominał pan o tym, że Stany Zjednoczone zmieniają... No, nowa administracja ma inne podejście do tego, jak powinny funkcjonować Stany Zjednoczone, że nie chcą już być takim policjantem międzynarodowym, takim globalnym, nie chcą być takim żandarmem, nie chcą stać na straży, nazwijmy to, pokoju. Więc do tego też nawiązuje, ponieważ no, również chodzi o zmiany ekonomiczne, bo jak zapewne pan pamięta, Donald Trump ogłosił, że od 2 kwietnia nałoży 25% cła na wszystkie samochody i lekkie ciężarówki importowane z zagranicy, no w tym oczywiście także z Europy. Dotychczasowa stawka wynosiła 2,5%, no to jest po prostu 10 razy więcej. No i Donald Tusk nagrał taki film, który zamieścił również na platformie X po angielsku, gdzie zwraca się do pana prezydenta Trumpa, że współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja. Proszę o tym pomyśleć, panie prezydencie i drodzy amerykańscy przyjaciele, zanim zdecydujecie o nałożeniu ceł na swoich najbliższych sojuszników. Sądzi pan, że administracja amerykańska, czy też prezydent Trump posłucha polskiego premiera?
No mam nadzieję. Ten głos myślę, że jest słyszany dzisiaj też w Europie. Tutaj był komentowany przed chwilą w Strasburgu.
Tak, był komentowany.
Bardzo silny, bardzo mocny.
No jakie były komentarze?
Komentowany jako... Większość polityków uważa, że musimy nie ustawać w wysiłkach przekonywania administracji amerykańskiej, tej nowej administracji amerykańskiej, że Unia Europejska nie jest wrogiem, a Putin wcale nie jest przyjacielem ani Europy, ani Stanów Zjednoczonych. To nie jest ani proste, ani łatwe, ale będziemy robić to cały czas i do końca, bo uważamy, że te relacje, które zawsze były między Unią Europejską a Stanami, warto chronić, bo to jest też nasza polisa ubezpieczeniowa. Zresztą ten krótki film premiera Donalda Tuska był poprzedzony no, wspólną konferencją i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i premiera Donalda Tuska, którzy mówili o zakupach między innymi sprzętu i uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych, kolejnego już, więc te relacje mamy dobre, tylko trzeba moim zdaniem na nowo zdefiniować te relacje Unia Europejska-Stany Zjednoczone i przekonać administrację amerykańską, że tu nie ma wrogów, bo nie ma, naprawdę, nie ma wrogów i chętnie wszyscy chcą współpracować, choć z brakiem zrozumienia przyjmują te decyzje o między innymi tych taryfach na aluminium, teraz na samochody. Wie pani, my nie produkujemy w Polsce samochodu, ale swojego. Ostatni był Polonez ponad 20 lat temu, ale jednak produkujemy dla innych z 200 tysięcy miejsc pracy prawie w Polsce, 800 tysięcy samochodów, 7% PKB, to jest jednak przemysł nie tylko europejski, ale również przemysł polski, więc dla nas ma to znaczenie, czy te taryfy się pojawiają, czy nie. Nie chcę mówić, że często to ci, którzy wprowadzają te taryfy, później żałują tego, ale w moim przekonaniu naszym celem i naszym zadaniem jest absolutnie zrobić całą pracę, jaką możemy tylko wykonać dyplomatyczną do tego, żeby przekonywać, że tutaj są przyjaciele i że warto rozmawiać.
No sądzę, że na razie to jest wątpliwa sprawa i myślę, że od 2 kwietnia jednak te zmiany wejdą w życie, ale chciałabym zapytać również o to, bo właśnie mijają 3 miesiące naszego rządzenia w Brukseli, tak to nazwijmy, no sprawowania naszej prezydencji w Unii Europejskiej. No jakie są realne efekty? Czy już można o tym mówić? Czy to...
Ja pamiętam, jak na początku stycznia, kiedy rozpoczynaliśmy polską prezydencję, premier Donald Tusk podał hasło Bezpieczeństwo Europy. Ja pamiętam, jak wielu polityków europejskich pytanych o to hasło traktowało to jak każde następne hasło kolejnej prezydencji, no bo każda prezydencja ma pewne hasło. I szybko, po bodajże 3 tygodniach, bo to był akurat styczeń, zrozumieli wszyscy w Europie, że to nie jest tylko hasło, że to będzie naprawdę, te 6 miesięcy będzie skupione wokół bezpieczeństwa. I nie tylko chodzi mi o tą rezolucję i poprawkę, ale też chodzi mi o white paper, czyli jasny dokument dla Komisji Europejskiej i dla nowego komisarza do spraw obrony, w co mamy pójść, jeśli chodzi o uzbrojenie, za co mamy to zrobić i jaką kwotę wydać. I mówimy wprost, do 800 miliardów euro mówimy o ochronie granic powietrza z morza, do 800 miliardów euro. W tym jest ten komponent pożyczkowy 150 miliardów, z których będziemy mogli również skorzystać, a przede wszystkim robimy to wspólnie razem. I dodatkowo, te porozumienia, które pewnie nie byłyby możliwe jeszcze 3-4 miesiące temu, myślę tutaj o bardzo dobrym i zbliżającym się do podpisania porozumieniu między Francją a Polską, gdzie Francja podpisuje takie porozumienia tylko i wyłącznie z sąsiadami, z którymi sąsiaduje bezpośrednio. Z Polską najprawdopodobniej podpisze jako pierwsze i to jest o współpracy i kulturalnej, i dotyczącej bezpieczeństwa, i dotyczącej energetyki jądrowej, więc...
Chodzi panu o ten parasol atomowy?
Między innymi też. Mam nadzieję, że to, żeby wspierać się, a my, nie muszę nikomu przekonywać, musimy poszukiwać również przyjaciół w Europie i ich mobilizować, żeby również razem na wypadek, gdyby Rosja chciała zaatakować kraje nadbałtyckie, jak podaje duński wywiad, w ciągu 2 do 5 lat, żebyśmy po prostu byli jak jedna pięść. To ma znaczenie i muszę powiedzieć, że ja jestem pierwszą kadencję w Parlamencie Europejskim, ale jak tutaj się rozmawia z parlamentarzystami, którzy są już drugą, trzecią kadencję, to wszyscy mówią jednym głosem, że jak nigdy Europa na nowo się zjednoczyła i ma jasny cel, oprócz oczywiście konkurencyjności gospodarki, bo o tym też na tym posiedzeniu będziemy mówili, chodzi o wsparcie między innymi przemysłu stalowego i metalowego w kontekście właśnie między innymi tych taryf, zwiększenia konkurencyjności i pomocy dla tego przemysłu, to też dotyczy Polski, to bezpieczeństwo i kwestia bezpieczeństwa i jednocześnie też wydania dużej części środków w Europie, a nie tylko i wyłącznie wydawania pieniędzy poza Europą, jak chociażby, nie wiem, zakup czołgów w Korei. Europa ma na tyle zdolności, żeby dużą część, nie mówię wszystko, ale dużą część wydawać środków w Europie. Wystarczy spojrzeć na Polskę i to nie chodzi tylko o te pojazdy, które zakupił Ministerstwo Obrony Narodowej, które są bardzo dobre, Borsuki, ale rakiety krótkiego zasięgu są jedne z lepszych w Europie. Myślę tutaj o Piorunie czy Gromie, więc to są rzeczy, które faktycznie są tutaj dostrzegane. I to też jest gałęź przemysłu, o którą my walczymy.
Ale czy my, aby na pewno zdążymy się jako Europa dozbroić przez te 5 lat, sam pan wspomniał o tym, że są doniesienia na przykład duńskiego wywiadu, który mówi, że właściwie Rosja będzie gotowa do tego, żeby zaatakować państwo natowskie w ciągu właśnie niespełna 5 lat, bo mamy już właściwie niemalże połowę 2025 roku, może trochę przesadzam, 3 miesiące za nami w każdym razie, więc czy my na pewno się to zdążymy dozbroić? Czy to wszystko nie powinno się odbywać jakoś bardziej dynamicznie?
Ja powiem pani, że to jest 3 miesiące od momentu rozpoczęcia dyskusji pod koniec stycznia. Jesteśmy teraz na końcówce marca i mamy już jasny dokument w co chcemy inwestować, jasny dokument dotyczący ochrony między innymi wschodniej granicy i jednocześnie jak to sfinansować. Akurat możemy być dumni, bo Polak odpowiada również za budżet. Piotr Serafin jest komisarzem i tutaj w świetnym kontakcie z komisarzem Urszulą von der Leyen. Teraz jest kwestia wydania tych środków. Rozmawialiśmy w Paryżu w czwartek na spotkaniu naszej grupy EPP, co zrobić, żeby z jednej strony uprościć te procedury, żeby te przetargi nie trwały zbyt długo, żeby to maksymalnie uprościć, a z drugiej strony zaangażować dużą część środków, nie mówię wszystkie, ale dużą część środków w Europie. To jest wyzwanie, ale absolutnie do osiągnięcia. My nie mamy już czasu do stracenia i każdy wie, że to jest ten moment, kiedy musimy inwestować w broń i Putin się boi tylko i wyłącznie siły. Niestety, tak jest. Boi się Chin, boi się Stanów Zjednoczonych, boi się też Europy, bo Europa, jeśli połączyć cały sprzęt i wszystkich żołnierzy, to jesteśmy ogromną armią, dużo większą niż rosyjska, ale faktycznie trzeba tej koordynacji. O tym też między innymi na tych spotkaniach w zeszłym tygodniu w Paryżu rozmawialiśmy. Więc w moim przekonaniu każdy ma taką świadomość, że nie ma dnia do stracenia, że ten czas goni i trzeba jak najszybciej podejmować decyzje. Ja chcę powiedzieć, że niektóre fabryki w Europie już, można powiedzieć, przekwalifikowują pracowników i już rozpoczynają budowę taśmy i całej automatyki, jeśli chodzi między innymi o sprzęt wojskowy. Więc to nie jest tak, że się tu tylko dyskutuje i debatuje. Już są konkretne działania i konkretne pieniądze na stole.
A co będzie z ETS-2? Bo to, te nowe opłaty za emisję CO2 mają zacząć obowiązywać od 2027 roku, a ostatecznie wpłyną również na cenę sprzedaży paliw dla konsumentów, dla właścicieli pojazdów, ale także gospodarstw, a może przede wszystkim gospodarstw domowych, które są ogrzewane paliwami kopalnymi, takie jak węgiel i gaz, które to przecież gaz do niedawno jeszcze był określany jako paliwo stricte ekologiczne. Więc czy to można jakoś odsunąć w czasie, albo w ogóle z tego zrezygnować? Czy to jest nieosiągalne?
Dzisiaj mamy spotkanie polskiej delegacji, na której będziemy na ten temat rozmawiać. Ja uważam, że jest nierealne, żebyśmy ETS-2 mogli wprowadzić w tym czasie ambitnym, które Komisja Europejska przyjęła i coraz więcej osób uważa podobnie. Przy zmieniającej się geopolityce, gdzie administracja amerykańska wypowiedziała pakt klimatyczny paryski, tak na dobrą sprawę my nie możemy tylko i wyłącznie karać w Europie tych, którzy między innymi produkują. Więc po pierwsze ETS-2 musi zostać zamrożone i to będzie nasz postulat polskiej delegacji. Będziemy chcieli przekonywać, to nie tylko o tym mówię, ale przekonywać inne delegacje. Jesteśmy po rozmowach z kilkoma delegacjami. No i pewnej rewizji samego ETS-u.
I o ile udałoby się to odroczyć?
Nie chcę mówić dzisiaj o planach. To jest trochę tak jak z całym branżą motoryzacyjną. Jestem w Komisji Transportu i na przyszłym posiedzeniu plenarnym będziemy między innymi w sprawie automotive przyjmowali rezolucję, aby jeszcze w tym roku była rewizja tego celu 2035 dotyczącego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Uważamy, że to jest nierealne. Chcemy to albo przesunąć, albo wycofać w ogóle z tego postulatu. Tak samo teraz bierzemy się za ETS. Wydaje się, że jeśli chodzi o automotive, cały sektor motoryzacyjny, jeszcze tym bardziej po tych wprowadzeniach taryf przez Stany, to jest najwyższy czas dokonania rewizji między innymi samochodów spalinowych. A jeśli chodzi o ETS, no to jest czas, to jest ten moment. Oczywiście czekamy też jeszcze na nowy rząd niemiecki. Chcemy rozmawiać z wszystkimi rządami, przekonywać ich i delegacjami do tego, żeby to absolutnie odsunąć w czasie, dlatego że gospodarka po prostu byłaby mniej konkurencyjna już nie tylko wewnętrznie, ale względem Chin i Stanów Zjednoczonych, więc mówiąc wprost, te obostrzenia, które są, one są bardzo ciekawe, tylko są zbyt ambitne i one ograniczają w dużej mierze, między innymi ETS-2, europejską gospodarkę.
Ale czytam wypowiedzi ekspertów, którzy mówią, że w dyrektywie dopuszczone jest odroczenie, ale ten czas odroczenia jest bardzo krótki, to po pierwsze, a poza tym one są obwarowane dość szczególnymi warunkami, więc to jest, może być niewykonalne.
Unia Europejska jest wspólnotą, która cały czas reaguje na zmieniające się otoczenie. Nic, co jest raz przyjęte, nie może być na zawsze. I tylko kwestia jest przekonywania, pracowania na liczbach, na faktach. Uważam, że w tej nowej sytuacji geopolitycznej absolutnie są przesłanki, żeby tą rewizję również ETS-2 i zamrożenia tego na czas, i nie chcę podawać teraz terminu, musimy zrobić. Po prostu, jeśli chcemy ochronić europejską gospodarkę, to musimy to zrobić. I wydaje mi się, że coraz więcej delegacji ma tą świadomość.
Jakub pyta, jak to się stało, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości pan razem z posłem Michałem Szczerbą byliście na granicy, żeby przekazać migrantom na przykład zupę, ale także śpiwory, wodę, a obecnie Koalicja Obywatelska poparła okrutne i niezgodne z prawem międzynarodowym zawieszenie prawa do azylu, w wyniku którego osoby uciekające na przykład z Somalii są pozbawione pomocy. Jak to jest?
No bardzo dziękuję za to pytanie, bo chcemy zachować pewien balans między zabezpieczoną mocno granicą, żebyśmy byli bezpieczni od takiej pomocy humanitarnej. My z panem posłem Szczerbą byliśmy tam wtedy, kiedy było kilka kobiet i kilka dzieci.
Sierpień 2021.
Tak jest, tam nie było żadnych mężczyzn, tam były dzieci w wieku nawet 2-3 lat, a temperatura w nocy sięgała 3-4 stopni. I muszę pani powiedzieć, nie mówiliśmy tego wcześniej, ale kiedy rozmawialiśmy ze strażnikami granicznymi, którym przynieśliśmy, żeby przekazali tą wodę i te śpiwary dla dzieci, bo też ja mam dwójkę dzieci i wiem, co to znaczy, gdyby w takiej sytuacji mieliby być, to powiedzieli nam, że oni dostali odgórnie, czyli rozumiem od ministra Kamińskiego, zakaz przekazywania wody, nawet wody tym kobietom i tym dzieciom. Na tym polega różnica, że szklankę wody zawsze możemy podać, zawsze, to nikomu nie szkodzi. Natomiast też widząc, co się później zdarzyło i widząc, że Rosja chce zdestabilizować tą część Europy, trzeba chronić naszą granicę, dlatego między innymi tu walczymy o tym, żeby no właśnie granica wschodnia była dobrze zabezpieczona i z pieniędzy unijnych. Więc wie pani, to zawieszenie tego azylu jest na 60 dni z możliwością przesunięcia na kolejne 60 dni, ale proszę zobaczyć, tam są wyjątki. Małoletni,
wiem, kobiety w ciąży,
osoby starsze, one mogą dalej składać wnioski o tymczasowy azyl.
Ale zapewne pan słyszał również wypowiedzi przedstawicieli organizacji pozarządowych. Również RPO tutaj zgłaszał zastrzeżenia. No, to jest niezgodne z konwencją genewską chociażby.
Konwencja genewska daje możliwość odejścia, i tam również jest wyjątek, odejścia od tej zasady. I interpretacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na tym właśnie polegała. Zresztą Komisja Europejska przyjęła również zasadę, że jeśli dochodzi do takich sytuacji, że to ma przede wszystkim zamiar destabilizacji i cel jest taki, przekraczania granicy w celu destabilizacji sytuacji, to kraj członkowski może skorzystać z tymczasowego zawieszenia tego azylu. I Polska z tego skorzystała. Wie pani, no jeśli Duńczycy pokazują raport, gdzie wynika wprost, że Rosja jest gotowa zaatakować kraje nadbałtyckie, tylko jest pytanie o czas, to my naprawdę dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć granicę i z Rosją, i z Białorusią, bo można sobie wyobrazić, że Rosja przez Białoruś chciałaby dokonać pewnej prowokacji i sprawdzenia, na ile kraje europejskie, na ile kraje NATO zareagują, jeśli oni uderzą. Więc mając te wszystkie informacje, minister spraw wewnętrznych i administracji i premier podjął absolutnie słuszną decyzję. Natomiast to nie odbiera nikomu z nas takiego człowieczeństwa i pokazania, że tą szklankę wody zawsze podamy. Po prostu tak jesteśmy nauczeni.
Anna pyta. W tak zwanej ustawie azylowej rząd ostatecznie zawiesił prawo do azylu na samej granicy, natomiast ograniczenia nie wprowadzono do obszaru strefy nadgranicznej. Czyli jeśli ktoś postawi stopę na polskiej ziemi, to zawieszenie tego azylu już go nie dotyczy, tak?
W tej chwili mamy jasną interpretację ustawy i rozporządzenia, które zostało wydane, które już obowiązuje. Wniosek o azyl mogą składać tylko te grupy, które dotyczą właśnie młodocianych, kobiet w ciąży, osób starszych.
Nie, ale chodzi tutaj zupełnie o co innego. Nie chodzi o to, kto może składać wnioski, tylko generalnie no to również chodzi o to, gdzie ta osoba, która chciałaby złożyć wniosek o azyl, albo nie będzie mogła, się znajduje. Czy na samej granicy, czy też w strefie nadgranicznej?
W rozporządzeniu jest zapisane, że taki wniosek z tych grup, które wymieniłem, można składać bezpośrednio do Straży Granicznej.
Jan pyta, a co pan sądzi o antyspekulacyjnym podatku katastralnym od trzeciego mieszkania?
Czy z moich informacji rząd w ogóle nie pracuje nad żadnym podatkiem katastralnym, więc nie ma tutaj mowy. Od samego początku mówiliśmy, że żadnych nowych podatków nie mamy zamiaru wprowadzać, więc tematu nie ma.
Bo jest również prośba o to, żeby pan powiedział, ile pan ma mieszkań i ile ma pan domów.
Ja mam dwójkę dzieci i mam jedno mieszkanie, oprócz domu, gdzie mieszkamy, i chcemy, mam nadzieję, że nam się uda razem z żoną, za naszego życia zakupić drugie mieszkanie dla drugiego dziecka. I mam nadzieję, że...
Dom i jedno mieszkanie, tak? I w planach jeszcze tak. Zakup drugiego mieszkania.
Dla drugiego dziecka, jeśli nam się uda, to chcielibyśmy nie przejeść tych pieniędzy, które zarabiamy, tylko zainwestować, żeby drugie dziecko miało mieszkanie.
Jaki był całkowity koszt Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych?
Nie umiem powiedzieć. To był koszt tak na dobrą sprawę doradców, którzy byli, a przypomnę, każdy poseł, również ci z PiS-u, wyznaczali doradców, którzy byli. Była to komisja, która pracowała najkrócej w historii, bo myśmy pracowali tak de facto 10 miesięcy i zamknęliśmy sprawę 9.
Ale to było milion więcej, mniej?
70, wydaje mi się, że to było dokładnie 70 razy mniej niż PiS wydał na wybory, które się nie odbyły.
Czyli jeśli wybory miały kosztować 70 milionów, to 7 milionów, tak? Kosztowało pracę tej komisji, tak?
70 razy mniej, to wydaje mi się...
A 70 razy mniej, czyli to znaczy, że to 700 tysięcy, tak? Rozumiem. Tak?
Tak, ale chcę powiedzieć, że tu posłowie, którzy pracowali w komisji, oprócz oczywiście prezydium, nie dostawali żadnych dodatkowych środków, a prezydium dostaje tak jak w każdej innej komisji, to znaczy przewodniczący i wiceprzewodniczący. Więc tutaj szły środki finansowe dla doradców, którzy byli zgłaszani przez każdego, każdą z partii politycznych, każdego z członków, którzy tam byli. Ale bez nich, chcę powiedzieć jasno, bez nich byśmy nie mogli napisać dobrze profesjonalnego raportu, w oparciu o który prokuratura, i to nawet w uzasadnieniu napisała, złożyła, postawiła zarzuty byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zebrane dokumenty i dowody przez komisję posłużyły do tego, żeby te zarzuty były premier Mateusz Morawiecki usłyszał. Więc ja jestem dumny, że ten raport był na tyle dobry i na tyle były mocne dowody, że prokuratura sama w uzasadnieniu napisała, że te zebrane dowody posłużyły do tego.
Tych zawiadomień do prokuratury było 12. To ile na ich podstawie powstało aktów oskarżenia? To jest kolejne pytanie.
Z tego co pamiętam, było 12 wniosków na 19 urzędników i polityków. W tej chwili z informacji, jakie prokuratura przekazuje, bo w prokuraturze powstał specjalny zespół 3 doświadczonych prokuratorów, który analizuje te wszystkie wnioski, bo gdyby to robił jeden, to by to trwało latami, albo przynajmniej miesiącami, a robi to 3 doświadczonych, prokurator generalny powołał ten zespół. Pierwszy, Mateusz Morawiecki, dostał zarzuty. Z informacji, jakie medialnie przekazał prokurator krajowy, kolejne osoby, które brały udział w wyborach, które się nie odbyły, w wyborach kopertowych, mogą spodziewać się w najbliższych dniach, tygodniach kolejnych zarzutów.
Dziękuję za rozmowę. Dariusz Joński był z nami, europoseł Koalicji Obywatelskiej. No i rozumiem, że pan zostaje w Strasburgu i wraca do pracy. Dzisiaj jeszcze pracujecie?
Tak jest, tak. Pracujecie, oczywiście. Tak? O 17 zaczęliśmy, dzisiaj parlament obraduje do godziny 23.
No to w takim razie owocnych obrad. Dziękuję bardzo i
bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.
dust flies, watch it burn.
Thank you. powiedziała mi, że kocha seks. Nadal nie wie, jak się kochać. Powiedziała, mogę oddać serce. Nie wie, jak mogła wyszlochać. Wiem, to męczy po nocy. Mogę cię ugościć, jeść do kości i tak w kółko, ale nadal nie mamy pewności, jak to się skończy. Nie umiesz udawać, że nic nie czujesz. O, udawać, gdy czegoś ci brakuje. W końcu powiesz, że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz mi, że tęsknisz i ja powiem więcej niż miałem. Dasz mi serce, a to wiele więcej niż miałaś dać. O, nie chcesz tego, nie chcesz. Przyjdziesz, bo wiesz, że dobrze wiesz. Noc zabierze cię, gdzie nie byłaś w skarbie. O, gdzie nie byłem w skarbie. I choć milczysz, dobrze wiem, że i tak. W końcu powiesz, że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że mnie że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że mnie.
Czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Myślę, że Władimir Putin dotrzyma słowa w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie, mówi Donald Trump. Prezydent USA powiedział też, że słyszał o zamiarze Ukrainy wycofania się z umowy surowcowej. Trump już w niedzielę ostrzegał Wołodymyra Zełenskiego, że jeśli nie zgodzi się na umowę surowcową, którą on uważa za formę zapłaty za świadczoną Ukrainie pomoc, czekają go wielkie, wielkie problemy. Amerykański prezydent powiedział też, że środa, dzień ogłoszenia ceł wzajemnych na niemal wszystkie państwa świata, będzie dniem odrodzenia Ameryki. Stwierdził jednak, że mimo iż cła mają w teorii zrównać amerykańskie stawki z tymi stosowanymi przez inne państwa, jego administracja będzie milsza, sugerując, że faktyczne stawki będą niższe. Trump potwierdził, że w pierwszą podróż zagraniczną po objęciu urzędu uda się do Arabii Saudyjskiej, a także do Kataru i być może innych państw regionu. Jak stwierdził, wyboru dokonał ze względu na obietnice saudyjskich inwestycji w USA, a do podróży może dojść w maju. Prezydent USA skomentował też skazanie przez sąd liderki skrajnej prawicy we Francji, Marine Le Pen. Powiedział, że to bardzo ważna sprawa, a wykluczenie jej z wyborów prezydenckich przypomina mu jego własne perypetie prawne. Sąd w Paryżu uznał ją wczoraj za winną sprzeniewierzenia dużych sum pieniędzy. Skazał ją za to na 4 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu i 5-letni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Oznacza to także zakaz startu w wyborach prezydenckich za 2 lata. Le Pen zapowiada, że nie wycofa się z życia politycznego. Zawsze będę u boku Francuzów, miliony ich we mnie wierzą i mi ufają, oświadczyła liderka francuskiej skrajnej prawicy. 3 największe stacje telewizyjne, TVN, TVP i Polsat, potwierdzają, że zorganizują wspólnie debatę prezydencką. Termin debaty jest jeszcze konsultowany. Prawdopodobnie będzie to 12 maja o 20. TVP czeka na potwierdzenie obecności ze strony sztabów kandydatów. Pierwsza tura wyborów prezydenckich będzie 18 maja. Ewentualna druga tura 1 czerwca. A Państwowa Komisja Wyborcza policzyła uprawnionych do głosowania i jest ich więcej niż się spodziewano. To między innymi dlatego, że pełnoletność osiągają kolejne roczniki wyborców. Rejestrują się też nowe osoby, które wracają z emigracji. Do urn może pójść niespełna 29 milionów Polaków, ale jak pokazują sondaże, kilkanaście procent z nas wciąż nie wie, na kogo zagłosuje. Kandydaci mają jeszcze wiele do zrobienia, by